W studiu Paweł Rawiej, członek komisji weryfikacyjnej. Jeszcze, bo to sprawdziłem na stronach wczoraj późnym wieczorem na stronach komisji, więc cały czas członek komisji weryfikacyjnej Nowoczesna i kandydat na zastępca prezydenta Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Komisja weryfikacyjna. Ile jeszcze razy będzie można pana zobaczyć w roli przesłuchującego świadków?
Zobaczymy, bo to zależy od tego, jak długo jeszcze będzie działała komisja. Jak widać po działalności komisji Amber Gold, komisje, które stawiają sobie polityczne cele, jednak czasem w te cele nie trafiają, więc myślę, że czeka nas poważna dyskusja na temat tego, jaka powinna być przyszłość komisji. Dzika reprywatyzacja w Warszawie musi być wyjaśniona. Komisja jest trochę jak karetka, która jeździ do tych najważniejszych spraw. Ja uważam, że trzeba pomyśleć o tym, jak dokończyć przyglądanie się decyzjom reprywatyzacyjnym wydanym w ratuszu w poprzednich latach. Więc będzie się to rozstrzygało, jak sądzę, w najbliższych tygodniach.
A już pan rozmawiał z Patrykiem Jakim po wyborach?
Pan minister Jaki jest, zdaje się, dość zmęczony po tej kampanii wyborczej, więc komisja zbierze się dopiero w przyszłym tygodniu.
Trudno się dziwić, odwalił kawał ciężkiej politycznej roboty.
Zgadzam się, rzeczywiście tutaj duża energia, duży wysiłek, zresztą w ogóle ta kampania samorządowa była dużym wysiłkiem dla wszystkich, którzy brali w niej udział, ale jak widać, wszyscy zwyciężyli.
Tak, pan minister Soboń powiedział, że wygrali Polacy. To bardzo mi się spodobało, bo to takie łączące przed Świętem Niepodległości, łączące słowa. Mamy komisję weryfikacyjną, już były pierwsze zgrzyty, bo pan minister zdaje się powiedział, że żeby warto, żeby ona się zagnieździła w ratuszu. Patryk Jaki powiedział, że to jest chyba niedobry pomysł. Już się zaczęły walki o komisję.
Ale to był pomysł samego pana ministra, bo mówił wyraźnie przed wyborami, że jeżeli wybory w Warszawie wygra, to komisja powinna działać w ratuszu. Jeżeli je przegra, to też powinna działać w ratuszu. Też takie słowa padły. Co jest naturalnym miejscem. Zmieniła się ekipa w ratuszu. To jest nowy rozdział dla Warszawy, więc nie ma teraz żadnego powodu, żeby ta komisja nie działała tam, gdzie jej miejsce jest bardziej naturalne. Ja zresztą na początku, kiedy zaczynało się wyjaśnianie spraw dzikiej reprywatyzacji, mówiłem, że ratusz w sposób naturalny jest lepszym miejscem.
Znaczy, to tego nie rozumiem, bo komisja weryfikacyjna nadzoruje działania ratusza. Jeżeli będzie w ratuszu, no to...
Nie nadzoruje. Komisja weryfikacyjna...
Będzie mijać tych samych ludzi, których na korytarzu, których potem będzie przesłuchiwać być może.
Nie,
komisja... To nie jest zdrowa sytuacja.
Nie, komisja weryfikuje decyzję ratusza. Na szczęście komisja weryfikacyjna trochę różni się od komisji Amber Gold, której przerażającą porażkę widzieliśmy wczoraj. To jest komisja, która działa na podstawie dokumentów i która wydaje decyzje administracyjne, więc to jest zupełnie co innego. I sednem pracy komisji są decyzje administracyjne. Mi najbardziej w pracy komisji zresztą przeszkadzały te wycieczki w politykę, a nie to, co komisja robi. Przez kilkadziesiąt wydanych decyzji opartych o przepisy prawa, to jest potężny dorobek, którego trudno nie doceniać. Natomiast ta ekipa, która te decyzje wydaje, przecież nie są to członkowie komisji, tylko prawnicy i sędziowie i radcy, którzy pracują nad przygotowaniem tych decyzji i dokumentami, spokojnie mogą pracować w innym miejscu. Ale porozmawiamy o tym spokojnie, bo też jest przecież perspektywa wyborów parlamentarnych. Komisje tego typu kończą swoją pracę w jakimś tam perspektywie, a w komisji weryfikacyjnej leży ciągle kilkaset spraw, którym się trzeba przyjrzeć.
No i kilka tysięcy nieruchomości oddanych. Jest taki raport, który opublikował wiceminister Patryk Jaki. Tam się wskazuje, że, dobrze pamiętam, 2000 nieruchomości w tym raporcie było wskazanych jako tych, które zostały oddane z naruszeniem prawa. Ja dobrze pamiętam?
Ten tak zwany raport to jest dokument, który powstał w kampanii wyborczej. Ja bym go tak traktował. To nie jest dokument poważny, to nie jest dokument komisji. Komisja nad nim nie głosowała, nie przyjęła go. To jest jakiś kwit, który...
jest? Pana
to jest sufitologia. Te cyfry są nieprawdziwe. Jeśli chodzi o liczbę zwrotów, owszem, to jest ponad 4 tysiące, natomiast jeżeli chodzi o skalę wyliczenia skali strat majątkowych miasta Warszawy, to jest kompletny sufit. Jeżeli chodzi o skalę poszkodowanych, to jest kompletny sufit. Ja się z tego pseudoraportu dowiedziałem, że przejrzeliśmy ponad 3 tysiące spraw, więc naprawdę albo mi to gdzieś umknęło, albo po prostu musieliśmy dziennie przeglądać kilkanaście, żeby taką cyfrę osiągnąć.
Tam było napisane, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości przejrzeli te sprawy, a nie, że komisja się na nią pochyliła.
No więc,
i pan minister dobrze o tym wie.
Tym bardziej uważam, że był to dokument utrzymany w poetyce kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej mówi się różne rzeczy, na przykład to, że głosowanie w Warszawie będzie podobne do powstania warszawskiego, więc jednak spuśćmy na to litościwie zasłonę milczenia.
Mówił pan, że w ratuszu zmieni się ekipa do jakiego stopnia, bo zdaje się, że pana przyszły szef Rafał Trzaskowski mówi, że wielkich zmian nie będzie.
Zmiany są potrzebne, także zmiany personalne. Ja uważam, że to, co jest najważniejsze z punktu widzenia takiego dobrego zarządzania w ratuszu, to jest przegląd, taki rodzaj audytu, bo każdy, kto obejmuje nową funkcję, nowe stanowisko, powinien takiego audytu dokonać. Na pewno mamy urzędników świetnych, którzy dobrze wykonują swoją pracę, ale mamy też takich, którzy wykonują ją gorzej, pewnie z różnych powodów, niekoniecznie z powodu niekompetencji, czy też jakiejś opieszałości. To, co jest ważne, to jest kwestia wysokich standardów etycznych. One są potrzebne, więc kodeks etyki będziemy chcieli w ratuszu wprowadzić na pewno i poprawić jakość zarządzania, żeby decyzje były szybko wydawane.
Ale pan minister, jako przyszły wiceprezydent, wie już, które działy są do zmiany? Już macie jakąś optykę, kogo trzeba będzie kolokwialnie wywalić z urzędu, z ratusza, a kogo przyjąć?
Nie, no, pan prezydent elekt zapowiadał, że tutaj miotły nie będzie i myślę, że tak trzeba do tego podchodzić, bo zmian personalnych trzeba dokonywać stanowczo, ale również ostrożnie. Ratusz musi działać, wykonywać swoje funkcje. My się musimy każdemu przyjrzeć, zobaczyć, czy dobrze czuje się w tych ramach, w których funkcjonuje w urzędzie. Ja też jestem po wielu latach doświadczeń zarządczych zwolennikiem tego, żeby przyjrzeć się każdemu dyrektorowi, ważnej osobie i zastanowić się, czy co powoduje, że nie wykorzystuje ona w pełni swojego potencjału. Czy jest to brak kompetencji? Wątpię, dlatego że w ratuszu jednak zatrudnia się na podstawie klucza kompetencyjnego, czy raczej na przykład przeszkadzają jakieś inne kwestie. Więc na pewno nie będzie wielkiej czystki, będą zmiany. Wiemy, gdzie trzeba mądrze kontynuować, a wiemy, gdzie trzeba mądrze zmieniać.
Gdyby przejrzeć pana wypowiedzi od momentu, kiedy pan został kandydatem Nowoczesnej na prezydenta, do momentu, kiedy została zawarta koalicja obywatelska, to pewnie tam można byłoby dużo cytatów krytykujących Hannę Gronkiewicz-Waltz nie tylko za reprywatyzację znaleźć.
Ale także za sposób zarządzania. Nie, ja zasadniczo nie zmieniam oglądu tutaj. Coraz więcej oczywiście wiem na temat tego, jak ratusz funkcjonuje obecnie, bo
no to w tych wypowiedziach,
różne audyty.
To powinna być właśnie miotła.
Ale wtedy mówiłem bardzo wyraźnie. To znaczy w momencie, jak zaczęła się dzika reprywatyzacja, w sensie jak zaczęła ona być publicznie znana, to uważałem, że to jest moment, w którym pani prezydent powinna podać się do dymisji, dlatego że to dobrze działałoby w ogóle i wyjaśnieniu sprawy i tak dalej.
A potem pana przyszły szef na wieżorze wyborczym mówi, dziękuję, to była dwóm osobom pociągowa, nawet chyba panu niespecjalnie, ale Grzegorzowi Schetynie, który zawsze był przy nim, i Hannie Gronkiewicz-Waltz. Osobie, które pan uważał, że powinna się podać do dymisji. Teraz
no, ale z drugiej strony, to jest też wieczór wyborczy, warto podziękować. Patryk Jaki na przykład bardzo ładnie też podziękował tutaj, znaczy pogratulował zwycięzcy. Natomiast to jest taki moment, w którym ja uważam, że trzeba docenić też te 12 lat zarządzania Warszawą, bo jakby tak obiektywnie spojrzeć na dokonania pani prezydenta. Za jakiś czas, jak minie parę lat, myślę, że obiektywnie wszyscy spojrzymy, to naprawdę jest to czas wielkich, dobrych zmian w Warszawie. Minus dzika reprywatyzacja, oczywiście, bo to było wielkie zaniedbanie. Ale to jest właśnie kwestia tego, że trzeba się przyjrzeć urzędnikom, bo tam w Biurze Gospodarki Nieruchomościami rzeczywiście powstało udzielne księstwo.
Pani prezydent nadużycia. Mówiła o mafii, to już wszyscy powtarzamy ten cytat.
Oczywiście. To jest kwestia właśnie nadzoru, dlatego mówię o tym, że kwestia wysokich standardów etycznych, to jest potrzebne w każdej instytucji, bo wszędzie są konflikty interesów i trzeba mieć taki moment, żeby się, i możliwość zastanowienia się, co na przykład zrobić w sytuacji, kiedy mam jakiś konflikt interesów, a w życiu, w zarządzaniu, w każdej instytucji, zwłaszcza w tak dużym mieście, wiele takich rzeczy się zdarza. Czyli taki rodzaj przejrzystości plus bardzo jasne określenie kompetencji i obowiązków.
Trochę się upomnę o dzielnicę, w której mieszkam od kilku lat, to jest Mokotów.
Bardzo ładna dzielnica.
Stary Mokotów, tuż obok pola mokotowskiego, za polem stadion Skry.
A pole to Ochota już jakoś.
Pole
tak,
to
ta...
już tak, granica, ja jeszcze w Mokotowie, ale pole mokotowskie już Ochota. Pan minister ma oczywiście rację. Zaraz jest stadion Skry, obietnica, że Skra będzie wyremontowana. Dwa dni po wyborach pan Rafał Trzaskowski mówi, że w zasadzie to wyremontowana owszem, ale nie z siłami ratusza, tylko prywatnym inwestorem. Nawet Gazeta Wyborcza mówiła, że Rafał Trzaskowski już się wycofuje z obietnic. Co będzie ze stadionem Skry?
Znaczy, oczywiście, że będzie wyremontowany, natomiast to, że będzie wyremontowany w modelu współpracy miasta, na przykład z partnerem prywatnym, to ja w tym nie widzę zupełnie nic złego, dlatego że miasto powinno szukać nowoczesnych sposobów rozwijania infrastruktury i na przykład oczywiście halę koncertową albo coś podobnego można zbudować z pieniędzy miejskich i może być operatorem miasto, ale równie dobrze można ją zbudować w partnerstwie publiczno-prywatnym z operatorem prywatnym i wtedy po prostu miasto ponosi mniejsze koszty. To są normalne na całym świecie, również w Polsce, zasady inwestowania. Więc naprawdę nie bójmy się tego. Przedsiębiorcy i inwestorzy są traktowani często jako diabeł, który tam wygląda zza krzaka, natomiast nie zawsze miasto musi być samo inwestorem w strategicznych obiektach.
Przecież akurat pan mówił w jednym wywiadzie, że Rafał Trzaskowski bardzo dbał o to, żeby nie dawać żadnych obietnic na wyrost, a...
No nie, ale to jest doprecyzowanie obietnicy.
A w kampanii mówił, że ratusz ma siłę, żeby ze Skrą się uporać.
Ratusz ma siłę i się upora, zwłaszcza, że przychody miasta w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły o 30%. Warszawa ma naprawdę dobry budżet.
Dzięki, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo to tylko dobra polityka. Dobra polityka fiskalna pozwala na to, żeby więcej CIT-u chociażby zostawało samorządem.
Sprostuję pana redaktora. Dzięki przedsiębiorcom, którzy są w Warszawie, tutaj polityka rządu niewiele ma wspólnego, raczej obciąża niż pomaga. Mam o tym głębokie przekonanie. No, natomiast jednak jak się patrzy, podatki wypracowują przedsiębiorcy, a nie rząd. To zawsze tak było, więc tutaj...
Ale za platformy CIT był ujemny dla samorządów. Samorządy musiały więcej tego CIT-u, niż mi się należało odprowadzać, a teraz 20 miliardów CIT-u do samorządów, miliardów.
W ogóle więcej pieniędzy powinno trafiać do samorządów. To jest ewidentne i to jest nasza propozycja. Natomiast rzeczywiście Warszawa ma niezły budżet. To też jest zresztą zasługa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Trzeba i to oddać, dlatego
czy
że zarządzanie...
Może przedsiębiorcy.
Mówię o budżecie już w tej chwili, samym w sensie planowania budżetu. Rzeczywiście zadłużenie nie jest duże, także będzie nas stać na te obietnice wyborcze, o których mówiliśmy, czyli dodatkowe linie metra, ta komunikacja jest rzeczywiście istotna i to wszystko, co jest ważne dla...
Przewidział pan minister pytanie o trzecią, czwartą i piątą linię metra, bo tutaj najpierw państwo byli, najpierw Rafał Trzaskowski nie był jakimś zwolennikiem budowy metra, potem nagle się przekonał, nie wiem dlaczego kompletnie...
Ja panu powiem, dlaczego się przekonał, dlatego że rozmawialiśmy o tym dużo. My w programie Nowoczesnej...
Patryk Jaki zaproponował.
Nie, absolutnie nie miało to nic wspólnego z Patrykiem
Jakim.
Żadnego
związku.
Żadnego. Natomiast wielki związek...
Ani trochę.
Wielki związek miało to tylko i wyłącznie z tym, że w programie Nowoczesnej było 5 linii metra. Myśmy o tym od samego początku mówili, opierając to też na wcześniejszych wyliczeniach i mówiliśmy, że oczywiście jest to kwestia perspektywy, w której trzeba... do której trzeba dojść. Na przykład, ja mówiłem o 5 liniach metra od samego początku, kiedy byłem kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.
Czyli to się da zrobić. Pan był trendseterem, jak rozumiem.
Byłem trendseterem w tej kwestii. Uważam, że tutaj akurat nie powinniśmy w Warszawie bać się inwestycji infrastrukturalnych. Cieszę się, że udało się przekonać partnerów z koalicji do tego, że trzeba dążyć do takiego rozwiązania. A w tej kadencji zacząć pracę właśnie nad trzecią, czwartą i piątą linią.
Właśnie, bo tu padła nawet twarda deklaracja Rafała Trzaskowskiego, że rozpocznie się planowanie i pracę, jak rozumiem, budowa, czyli w ciągu tych 5 lat pierwsza łopata na linii trzeciej linii metra zostanie włożona.
No mam nadzieję, że nie skończy się tak jak w Elblągu, gdzie po raz trzeci słupek został wbity w Mierzeję, a przekopu nie widać, więc tutaj będziemy podchodzili do tego poważnie. Zaplanujemy tę inwestycję na pewno precyzyjnie. Trzeba spojrzeć w ogóle teraz pod kątem potrzeby Warszawy w sposób taki bardzo kompleksowy, ale myślę, że ta kampania też pokazała, gdzie są potrzeby, bo ona była intensywna. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę i rzeczywiście bardzo wielu warszawiaków dzieliło się i z nami, i z Patrykiem Jakim, i z innymi kandydatami swoimi przemyśleniami.
Co do Elbląga, teraz i ja pana ministra sprostuję. W 2006 roku posłowie Platformy wkopywali kołek, żeby przekopać Mierzeję Wiślaną. Przez 8 lat rząd palcem w bucie nie kiwnął w tej sprawie, a teraz przekop powstanie i pan minister dobrze o tym wie.
No powstanie, nie powstanie, zobaczymy, bo tutaj rzeczywiście wiele obietnic kończy się niczym. Myśmy starali się w tej kampanii bardzo, żeby to, co prezentujemy na tych 100-kilkudziesięciu stronach programu, było dobrze policzone. I to jest ważne jednak, bo lepiej nie rzucać słów na wiatr, dlatego proponujemy też dużo linii tramwajowych, a nie tylko metro. Tramwaj jest dużo, dużo tańszy od metra.
Ale też wolniejszy.
Zależy.
Zależy,
jak się zrobi zieloną... Nie, zależy. Oczywiście w centrum one jeżdżą bardzo powoli. Ja też jeżdżę z Ochoty do centrum tramwajem, więc rzeczywiście są wolne i czasem można zaryzykować spóźnienie, niestety.
Nie bez kozery jest tak, że Warszawa miała przez wiele lat jedną linię metra i każdy nią jeździł, kto mieszkał po lewej stronie Wisły, bo po prostu najszybszym możliwym transportem. Właśnie smog i ten temat, który stał się bardzo modny w kampanii wyborczej. Zakaz wjazdu samochodów do centrum będzie, nie będzie. Takie pomysły są w ratuszu? Strefy zeroemisyjne?
To niewiele załatwi. Tu trzeba rzeczywiście podejść do tego kompleksowo i zastanowić się, jak zrobić, i to jest element naszego programu, żeby pod koniec kadencji 65% warszawiaków korzystało z komunikacji publicznej. Wiedeń, który jest takim miastem, w którym żyje się najlepiej, który też pod tym względem analizowałem, rzeczywiście ma bardzo duży odsetek osób, które korzystają z komunikacji publicznej. Dlaczego? Dlatego, że ona jest fajnie rozwinięta, to znaczy to jest dobra alternatywa.
Bo są 4, 5, już nie pamiętam ile w Wiedniu jest linii metra, ale kilka na pewno.
Jest kilka kilka na pewno, natomiast jest też przystępna cena biletu, bo to jest drugi element, który jest istotny. To znaczy w tej chwili to, że na przykład mamy
chociaż
w Warszawie bilet dla...
przeciętnego Polaka nie tak bardzo odczułem znaczy, kiedyś.
Chociaż on jest, jak się policzy rocznie, tańszy niż bilet w Warszawie, co mnie zaskoczyło. To znaczy rzeczywiście w przeliczeniu też na ilość właśnie linii i możliwości. Więc będziemy dążyli do tego, żeby rozbudować te możliwości komunikacyjne, żeby one stały się alternatywą. Potrzebne są parkingi, potrzebna jest współpraca z gminami podwarszawskimi, dlatego że dużo samochodów wjeżdża do Warszawy spod warszawskich gmin. I to jest też pytanie, jak to rozwiązać.
Była ustawa pana ministra Sasina, która
tak,
miała
taka fatalna,
stworzyć
megametropolię większą niż Londyn.
Tak, metropolię warszawską, aż po Grodzisk Mazowiecki. Ona została przez nas odrzucona, jak rozumiem, idea się państwu podoba.
Znaczy generalnie to jest tak, że chcemy budować to na innych zasadach. Mamy teraz w grudniu szczyt klimatyczny i to będzie okazja do tego, żeby rozmawiać z nowo wybranymi prezydentami podwarszawskich miejscowości na temat tego, jak wspólnie walczyć ze smogiem. No bo musimy stworzyć strefę czystego powietrza nad Warszawą i to nie jest tylko kwestia Warszawy, no bo nie da się ustawić słupków i granic, ale też gmin podwarszawskich, które dokładają się bardzo mocno niestety do smogu, który jest trujący i który zabija. Mamy świeży raport właśnie na ten temat.
Chociaż te dane są podważane, bo to trudno obliczyć, ile osób zginęło od smogu, to nie jest tak łatwo obliczyć. Te dane się między 50 parę tysięcy, a 20 parę różnią.
No tu tak, tu rzeczywiście natomiast licząc, znaczy to jest, rzeczywiście nie wolno tego bagatelizować. Tutaj nie ma żadnego takiego hajpu, rzeczywiście jest to zagrożenie dla zdrowia.
Panie ministrze, prywatyzacją mówiliśmy. Jeszcze jedno pytanie. To jest pewne, że to się zmieni, że pan ma gwarancję Rafała Trzaskowskiego, że każdy urzędnik, który maczał palce przy dzikiej reprywatyzacji, już więcej w ratuszu pracować nie będzie?
No, ile się orientuję, to już w tej chwili takich urzędników nie mamy, bo zostali zwolnieni ci najważniejsi.
Najważniejsi, ale...
Najważniejsi zostali zwolnieni. Ci, którzy wydawali decyzje, no to jest kwestia znaczy to trzeba wypalić po prostu żelazem do końca, ale to nie jest tylko kwestia wypalenia, to jest kwestia tego, że my musimy mieć dużą ustawę reprywatyzacyjną, bo inaczej Warszawa będzie miała taką kulę u nogi ciągle. Będą nierozwiązane sprawy na przykład własnościowe na Pradze, gdzie nie można remontować kamienic, bo jest niepewna własność. My musimy to zamknąć jakoś.
Ustawą reprywatyzacyjną, ale to jest raczej element parlamentu i rządu.
No niestety. Ale Patryk Jaki obiecał wszelką pomoc w Warszawie. Mam nadzieję, że tej obietnicy dotrzyma, dlatego że kampania warszawska rzeczywiście, myślę, że otworzyła mu oczy na wiele problemów Warszawy i wyzwań, jakie tutaj stoją, więc na pewno będziemy z tej pomocy korzystać.
Chociaż jak pan minister wie, nie jest łatwo napisać dobrą ustawę reprywatyzacyjną, bo to jest trudny temat. Tylu interesów, że ta propozycja Patryka Jakiego spotkała się z takim odrzuceniem, że trudno było ją potem forsować.
Wiem, ale w polityce potrzebna jest odwaga i my musimy ponad 70 lat po wojnie umieć zamknąć sprawy straconych własności, roszczeń również, środowisk żydowskich wobec Polski. Trzeba to wreszcie zamknąć. Naprawdę nie możemy być, to nie może być kula u nogi Polski i Warszawy.
To jest tak, że powinno być przecięta i jakaś procentowe odszkodowanie, to jest pana ministra pomysł?
No myśmy to proponowali, że rzeczywiście to rodzaj takiego rozwiązania jak w ustawie o mieniu zaburzańskim byłby tutaj rozsądny. Taka zresztą jest propozycja, która jest w Sejmie przygotowana przez Patryka Jakiego.
Z czyjej kasy miałoby to iść? Z kasy miasta?
No niestety to Bierut podjął tutaj decyzję o tym, żeby był dekret. Dotyczyło to w dużej mierze oczywiście Warszawy. Więc kwestia skąd? No czy na pewno ze Skarbu Państwa, natomiast...
Z budżetu miasto nic się nie dołoży do tego, żeby zrekompensować tym, którzy stracili swoją własność?
Trzeba szukać rozwiązań, natomiast to nie będą kwoty, znaczy jest oczywiście olbrzymia obawa, że to będą potężne kwoty, ale wcale być może one nie będą takie duże, to znaczy to trzeba po prostu policzyć.
Pan współpracując z Rafałem Trzaskowskim będzie mu podpowiadał, panie prezydencie, Rafale, nie wiem, państwo jesteście, czy po imieniu, czy formalnie musimy się dołożyć, to jest też nasz obowiązek, żeby zadość uczynić tym, którzy swoją własność utracili? Nasz moralny, jako zarządu Warszawy?
Na pewno będziemy inicjowali rozmowy w tej sprawie, dlatego, że w tej chwili miasto ma już dużo więcej narzędzi. Jest mała ustawa reprywatyzacyjna, także jakby miasto nie musi wydawać decyzji, do którego zmuszały je sądy, tak? Ponieważ w tej chwili wiadomo, że nie wydaje się działki, która na przykład jest szkołą, czy trawnikiem. Więc jakieś narzędzia są, ale ciągle niestety te nieruchomości, co do których nie ma rozstrzygniętej własności, są takie zawieszone w powietrzu. Naprawdę ja oglądałem wiele kamienic na Pradze, gdzie mieszkają ludzie, które można byłoby wyremontować, no ale dopóki nie ma decyzji dotyczącej tej własności, to jest bardzo trudno. Mamy narzędzia, wiemy jak to robić, będziemy chcieli na pewno sprawę chcieć doprowadzić do końca.
Krzysztof Bosak był gościem Poranka Wnet o godzinie 7:40. Martwił się, że może, to bardziej ja się martwię, martwiłem, że Marsz Niepodległości może mieć teraz duże trudności, żeby po Warszawie się poruszać. Chociażby wczoraj Hanna Grunkiewicz-Waltz powiedziała, że nawet jeśli, nieważne, jeżeli nawet pojawi się jeden nieodpowiadający jej transparent, to ona cały marsz rozwiąże. Czy jak państwo przejmiecie stery rządów, to wrócą takie obrazki jak z roku 13-11, kiedy marsz był rozbijany?
Ja myślę, że trzeba traktować zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z tego marszu bardzo poważnie i tutaj będzie polityka zero pobłażania. Myślę, że pani prezydent słusznie tutaj przyjęła taką linię, że jeżeli pojawi się tam jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa, albo napisy, które w sposób jawny są napisami o charakterze nazistowskim lub faszystowskim, albo pojawią się race i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, to ten marsz zostanie rozwiązany. Ta decyzja jest w rękach prezydenta. Ja uważam, że prezydent każdego miasta powinien taką decyzję bezwzględnie egzekwować, jeżeli pojawią się jakiekolwiek zagrożenia tego typu.
Bezwzględnie to znaczy, jeżeli...
Bezwzględnie to rozwiązać marsz znaczy po prostu.
100 tysięcy ludzi... 3 race, rozbijamy marsz, rozwiązujemy.
Od tego są organizatorzy marszu, żeby pilnowali porządku, a nie udawali, że nic nie widzą. To znaczy sytuacja wymknęła się z tym marszem naprawdę spod kontroli. Bardzo ubolewam nad tym, że w Warszawie nie ma 11 listopada marszu, w którym można bezpiecznie i spokojnie pójść, nie narażonym na...
wymknął się spod kontroli? Bo ja pamiętam posłów Platformy, pana koalicyjnego ugrupowania, którzy rok temu na Platformie odpalili race, to oni też utracili kontrolę, tak?
Ja tego nie pamiętam, natomiast pamiętam pierwsze tak zwane Marsze Niepodległości, no one niestety zostały w dużym stopniu...
Warszawa miała być dla wszystkich, teraz ja się zastanawiam...
Nie, znaczy Warszawa jest dla wszystkich, ale nie dla chuliganów, bo odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego jest problem z Marszem Niepodległości?
Wyłączamy z...
Dlaczego jest problem z Marszem Niepodległości? Problem z Marszem Niepodległości nie jest z tego powodu, że on idzie z takimi czy innymi intencjami uszanowania, uczczenia niepodległości. Problem jest taki, że znajduje się tam jakaś mała zazwyczaj grupa chuliganerii, która po prostu robi swoje, tak? I z tym trzeba walczyć. Tego są organizatorzy marszu.
Nie rozumiem. Mamy 60 tysięcy uczestników, mała grupka chuliganów wywiesza plakat i pan za tą małą grupkę stosuje odpowiedzialność zbiorową i każe każdego uczestnika.
Nie, to nie jest żadna odpowiedzialność zbiorowa. Odpowiedzialność zbiorowa. Organizatorzy marszu ponoszą zgodnie z prawem pełną odpowiedzialność za przebieg i bezpieczeństwo. Niech sobie zrobią straż marszu. Ja uczestniczyłem w wielu marszach organizowanych przez KOD, przez partie polityczne. Zawsze jest tam straż marszu. Jeżeli pojawiały się tam jakiekolwiek incydenty, które straż uważała za takie, które nie powinny wystąpić, to one natychmiast były usuwane i nie było żadnego problemu z tym. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ulice Warszawy muszą być bezpieczne, a w Warszawie nie będzie miejsca dla haseł faszystowskich i nazistowskich. Kropka.
Pytanie, czy rozwiązywanie marszu jest bezpieczne. Pytanie,
nie, ale
czy
to
wolimy takie marsze, jakie widzimy od 2-3 lat, gdzie jest... Jest jeden, dwa transparenty, niemądre, głupie, czy karalne i potem te osoby się ściga poprzez prokuraturę, czy się je rozbija, polewa ludzi wodą, strzela z gumowych kul i traktuje gaz.
Ja pamiętam pierwsze te marsze niepodległości, gdzie rzeczywiście wyrywano, bo ja to widziałem osobiście, widziałem to, po prostu wyrywano bruk i słupki z jezdni, rzucano w tłum i naprawdę Warszawa i żadne inne polskie miasto nie może sobie pozwolić na tego rodzaju rzeczy.
Zmienił się rząd, jak ręką odjął.
Flirt ze skrajnymi ideologiami lewicowymi bądź prawicowymi nigdy nie wychodzi nikomu na dobre. Musimy być po prostu ostrożni tutaj, a myślę, że to jest takie czerwone światełko dla organizatorów marszu, żeby pilnowali porządku. Zgoda została przecież udzielona, marsz przechodzi ulicami Warszawy, prezydent miasta nie może odmówić, może dążyć do zdelegalizowania organizacji, która go organizuje.
To świadczy o prezydencie, o Hannie Grunkiewicz-Waltz, która wczoraj powiedziała, że się groziła, mówiła, że jeżeli cokolwiek się powinna, to rozwiąże. To jest poważne traktowanie ludzi? To jest rozwiązywanie koncyliacyjne sporu? Bo nie bardzo rozumiem.
To jest żadna groźba. Prezydent miasta jest również od tego, żeby pilnować w mieście porządku. W związku z powyższym było to jasne ostrzeżenie.
Ale to są mądre słowa?
To są słowa potrzebne. Ja jestem zwolennikiem porządku. Uważam, że jeżeli są jakiekolwiek wykroczenia przeciwko prawu, przeciwko naruszające bezpieczeństwo mieszkańców, to trzeba reagować stanowczo. I zapewniam, że tak stanowczo będziemy realizowali. Bardzo mi się podobała zresztą w tej mierze polityka burmistrza Giulianiego w Nowym Jorku, który ścigał również drobne kradzieże, drobne występki, dlatego że one prowadzą do większych i tutaj trzeba być śmiertelnie poważnym, jeśli o takie zagrożenie chodzi. Naprawdę można czcić 11 listopada w spokoju, bezpiecznie, radośnie. Wiele miasto potrafi.
A pan minister gdzie będzie 11 listopada?
Ja będę rano na Igrzyskach Wolności w Łodzi, bo mam tam panel, będę zresztą od piątku na Igrzyskach Wolności. Ale będę również składał kwiaty w wielu miejscach, między innymi pod pomnikiem Gabriela Narutowicza. No to jest ważny dzień dla warszawiaków, będę też z warszawiakami.
I pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego również, czy...
Tych, no myślę, że trzeba docenić też Powązki i groby żołnierzy uczestników I wojny światowej, II wojny światowej. No tych miejsc ważnych w kontekście tego stulecia niepodległości jest bardzo dużo, bo mamy bardzo dużo osób ważnych dla niepodległości. Mamy Paderewskiego pomnik przecież też w Warszawie, mamy naprawdę dużo osób, którym niepodległość zawdzięczamy na przestrzeni tych 100 lat. Ale chciałbym też, żebyśmy myśleli przy tej okazji 11 listopada o przyszłości. Bo my bardzo często myślimy o tym, co przeszło, a fajnie byłoby myśleć też o tym, przed nami, co przyniosą nam najbliższe lata.
Najbliższe lata przyniosą koncesje dla Radia Wnet w Warszawie i w Krakowie. Nowe
niezmiennie radio na nowe. Niezmiennie tego radiu życzę.
To już się stało i od 12 listopada 878 w Warszawie. Niech pan minister sobie nastawi w samochodzie numer 1 w radio. Będzie pan miał najlepsze informacje i najlepszą muzykę. Milo Kurtis, między innymi Pospieszalscy, pewnie też Adam Struk. Będzie fajnie.
Tak zrobię i na pewno zastosuję się do rad tutaj wiszących. Nie kręć głową, kiedy mówisz i nie oddalaj się od mikrofonu.
Tak jest, chociaż ja mam problem z tymi radami. Paweł Rabiej, członek komisji weryfikacyjnej, ale jak rozumiem, to jest pewne wiceprezydent za chwilę.
Potwierdził to prezydent elekt, także połowa listopada jest tą perspektywą zaprzysiężenia prezydenta i rozpoczęcia naszej pracy w ratuszu.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9.05. Trochęśmy się zagadali. Czas na muzykę. Dziś tam mieliśmy Dorsów, zdaje się. Czy ja nie? To chyba po prostu moje marzenie, ale coś może znajdziemy ciekawego, żeby państwu puścić. Jak będą Dorsi, to ja będę bardzo szczęśliwy, a pan minister też się nie obrazi.
Bardzo, bardzo, bardzo lubię Dorsów.
Dorsi żyją. Są Dorsi, to gramy Dorsów. Jak tu nie lubić Dorsów, Break On Through, The Doors. Jodot zrobiło się energetycznie w studiu, ale także dlatego, że pojawił się Antoni Opaliński. Pojawił się, jest, ma gazety, więc będzie przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry państwu, przegląd prasy. Zaczynamy oczywiście od największej gazety w Polsce, ponieważ już jest specjalne wydanie gazety niecodziennej na 11 listopada, które już można czytać. Stała się Polska o niepodległości w zmieniającym się świecie, mówi profesor Andrzej Nowak. Oczywiście o rocznicy, ale oczywiście też o tym, czym niepodległość jest dzisiaj, czy to jest naprawdę oczywiste, że wszyscy są niepodlegli, czy niekoniecznie, a także o tych obchodach, które są, ale tak trochę ich nie ma, bo wydaje się, że nie ma jakiegoś jednego takiego dużego, symbolicznego wymiaru tych obchodów, który pozostanie po tej setnej rocznicy. Profesor zastanawia się, czy to dobrze, czy to źle i dlaczego. Na trzeciej stronie to są te dwa miejsca, które nasi czytelnicy lubią szczególnie. Felietony Piotra Wita i Jana Bogatko. Piotr Wit wspomina jeszcze raz pogrzeb admirała Józefa Unruga, który odbył się w Gdyni przed miesiącem. Natomiast Jan Bogatko, 19 razy Polska i Niemcy. Berlin w październiku, słota i wiatr w oczy. Refleksje z 19 Forum Polsko-Niemieckiego. W kuluarach spotykam byłego szefa redakcji polskiej Deutsche Welle, kiedy jeszcze takowa istniała. Teraz jest jedynie zespół redakcji witryny internetowej. Powiedział mi, że nie odebrał oznaczenia polskiego, bo miał mu je przyznać Europejczyk Komorowski, a nie Duda. Okazałem zdziwienie, bo przecież odznaczenie przyznaje się w imieniu państwa, a nie osoby. Chłopcy, przestańcie, bo źle się bawicie. Czyżby rzeczywiście proces pojednania polsko-niemieckiego jeszcze się nie rozpoczął? A może już się skończył? Co jeszcze w Kurierze? Artykuł Piotra Sutkowicza o pisarstwie Zofii Kossak. I proszę państwa, artykuł o historii, która dzieje się na naszych oczach. Paweł Bobołowicz pisze o schizmie. Oto jesteśmy świadkami początków schizmy, której konsekwencje są trudne do przewidzenia i podobnie jak w przypadku wielkiej schizmy z 1054 roku, wcale nie spory doktrynalne są jej podstawą. Synod rosyjskiej cerkwi prawosławnej uznał za niemożliwe dalsze przebywanie w jedności eucharystycznej z Konstantynopolem. Kto by pomyślał, że w XXI wieku wrócą takie sprawy sprzed tysiąca prawie lat. Tygodniki, proszę państwa, wczoraj się pojawiły. W tygodnikach oczywiście o rocznicę, ale oczywiście też jak najbardziej o aktualnej polityce. Mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówią oczywiście o tym, że jest sukces. No skoro mówią, że jest sukces, dlaczego wszyscy z jakąś taką niepewnością? Odnieśliśmy sukces, to był mecz PiS kontra reszta świata, a i tak jeśli spojrzymy na wyniki w perspektywie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, mamy powody do dużego optymizmu. 34% poparcie w wyborach do sejmików wojewódzkich przełożyłoby się na ponad 42%, no ale to jest wciąż jednak taki tryb przypuszczający. To jest rozwiązanie. rozmowa z Tomaszem Porębą, europosłem i szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet z tego wywiadu też wynika, że jednak pewne rozliczenia są. Tutaj Jacek Karnowski pyta o tych polityków PiSu, którzy sami zaczęli mówić, że to sukces, jest jednak nie do końca. Niestety tak właśnie było. To jest coś, co nigdy więcej nie może się powtórzyć. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników pojawiły się komentarze negatywnie oceniające i sam wynik, i przebieg kampanii. I działania sztabu robili są ludzie, którzy nie są członkami PiS, którzy nie pracowali w sztabie i którzy nie mają żadnego mandatu wypowiadać się w imieniu naszej partii. Co więcej, to ludzie, którzy w tragicznych miesiącach po katastrofie w 2010 odchodzili z PiS. I oni chcą dziś recenzować kampanię. A kto chce dziś recenzować kampanię i o kogo mogło chodzić? A może na przykład o Adama Bielana, z którym z kolei jest wywiad w tygodniku Do Rzeczy. Adam Bielan też tam mówi o przebiegu kampanii i też mówi o tym, co PiS powinien zrobić, żeby tą barierę w wielkich miastach pokonać. Ale oczywiście w tygodnikach przede wszystkim jest o niepodległości. Bardzo dużo tych materiałów. Jedne są rocznicowe, drugie niekoniecznie. Bardzo ciekawy artykuł Rafała Zienkiewicza w tygodniku Do Rzeczy o tym, czym jest niepodległość, ale o tym, czy niepodległość jest celem w samym sobie, czy może środkiem do realizowania racji narodu. Czy nie jest tak, że będąc w Unii Europejskiej przecież świadomie zgodziliśmy się na ograniczenie tej niepodległości, tylko staramy się głośno o tym nie mówić, bo i po co? A z drugiej strony, czy nie jest tak, że przypadkiem bardziej suwerenni byli władcy późnego PRL-u, którzy zdołali wymusić na sowieckiej władzy po katastrofie w 1987 roku IWA-62 przyznanie się, że to zawiodła radziecka technika, a nie polski pilot, podczas gdy rząd suwerenny niepodległej Polski, tego pana, co to wczoraj był przesłuchiwany, bał się i z kolei zaapelował do takich uczuć Polaków, żeby przypadkiem nie było jakiejś wojny z Ruskimi, bo będzie źle. I kto tu był bardziej suwerenny? W tygodniku W Sieci z kolei, proszę państwa, cały cykl artykułów takich o różnych aspektach tej niepodległości. Bardzo ciekawa wypowiedź Grzegorza Górnego o tym, że upadek zaczyna się w głowach, niepodległość też zaczyna się w głowach, a Grzegorz Górny, chociaż nie wiem, czy o niepodległości, będzie jutro gościem Poranka Wnet, a w Przeglądzie to chyba tyle. Dziękuję bardzo.
I to odpowiedź na pytanie wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia, który mówił, że w Radio Wnet jest rock'n'rollowo i nie wiadomo, co się zdarzy. Wiadomo, co się zdarzy, tylko nie zawsze do końca. Antoni Opaliński, Przegląd Prasy, jest godzina 9:13 i za chwilę wracamy do tematu, którego naszą dzisiejszą audycję i opowieść o polskiej polityce rozpoczęliśmy, czyli od sprawy Amber Gold, poseł Bartosz Kownacki, członek Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold, już za chwilę będzie gościem Poranka Wnet.